Jeśli nie z Jezusem, to z kim spędzę wieczność? I wbrew pozorom nie będę mówił o wieczności, nie będę mówił o niebie, o tym wszystkim, czego oczekujemy po tym temacie. Bo ja wiem, że my to wiemy. Ja wiem, że moi słuchacze, dla których teraz nagrywam, też o tym wiedzą. Bo są książki napisane na ten temat. Więc ja nie mam zamiaru się nudzić, mówiąc do siebie rzeczy mi znane. Chcę mówić o tym, co się kryje w tym pytaniu. A więc, jeśli nie z Jezusem, to z kim spędzę wieczność? I nie jest ważne, jaka jest to wieczność. Czy ulice tam w tym górnym Jeruzalem są złote, czy nie złote? Jakiego rodzaju są tam kamienie drogocenne, o czym pisze Apokalipsa? To nie jest wszystko ważne. Kochani, co mnie to obchodzi? Najistotniejszą sprawą jest z kim. Nie gdzie, w jakich warunkach, ale z kim. To jest najważniejsze. Dlatego otwórzmy Ewangelię według Jana, rozdział 8. I tam będziemy czytać od wiersza 21. I rzekł znowu do nich, ja odchodzę, a wy mnie szukać będziecie i w grzechu swoim pomrzecie. Dokąd ja odchodzę, wy pójść nie możecie. Rzekli więc Żydzi, czyżby chciał sobie życie odebrać, że mówi, dokąd ja odchodzę, wy pójść nie możecie? I Jezus rzekł do nich, wy jesteście z niskości, ja zaś z wysokości. Wy jesteście z tego świata, ja nie jestem z tego świata. Dlatego powiedziałem wam, że pomrzecie w grzechach swoich. Jeśli bowiem nie wierzycie, nie uwierzycie, że to ja jestem, pomrzecie w swoich grzechach. Wtedy pytali go, kimże ty jesteś? Jezus odpowiedział im, po co ja w ogóle mówię do was? Wiele mógłbym o was mówić i sądzić, lecz ten, który mnie posłał, jest wiarygodny. A ja to, co usłyszałem od niego, mówię do was. Nie zrozumieli jednak tego, że im o Ojcu mówił. Wtedy rzekł im Jezus, gdy wywyższycie Syna Człowieczego, wtedy poznacie, że ja jestem i że nic nie czynię sam z siebie, lecz tak mówię, jak mnie mój Ojciec nauczył. A ten, który mnie posłał, jest ze mną, nie zostawił mnie samego, bo ja zawsze czynię to, co się jemu podoba. A gdy tak mówił, wielu uwierzyło w niego. Mówił więc Jezus do Żydów, którzy uwierzyli w niego. Jeżeli wytrwacie w słowie moim, prawdziwie uczniami moimi będziecie. I poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. Odpowiedzieli mu, jesteśmy potomstwem Abrahama i nigdy nie byliśmy u nikogo w niewoli. Jakże możesz mówić, wyswobodzeni będziecie? Jezus im odpowiedział, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, każdy, kto grzeszy, jest niewolnikiem grzechu. A niewolnik nie pozostaje w domu na zawsze, lecz syn pozostaje na zawsze. Jeśli więc syn was wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie. Z tego całego rozdziału, tylko ten fragment wybrałem jako taki kluczowy w tej rozmowie, w tych rozmowach, ale chcę, abyśmy spojrzeli, o co chodzi, jacy ludzie z Panem Jezusem rozmawiają i co On im mówi, a czego im nie może powiedzieć. A więc nie może im powiedzieć, dokąd idzie. Dlatego ja też nie będę mówił o wieczności. Bo wieczności nikt z nas nie opisze. Nikt nie wie, jaka jest wieczność. Jak jest w niebie, tak mówiąc. Jak wiecie, dzisiaj mamy takie wspaniałe czasy. Czasy praw człowieka. Bardziej człowieka niż Boga. O tym później powiem troszkę. I gdy się na pogrzebach żegna ludzi, no, miłych, sympatycznych, wspaniałych, którzy mają dorobek, którzy są dla ludzkości, czy byli skarbami, to się mówi różne rzeczy, gdy chodzi o wieczność. Gdy pewna zacna pani w wieku lat 90 niedawno zmarła, gdy miała świecki pogrzeb, to bardzo sympatycznie wszystko się odbywało i naprawdę, no, z pełną sympatią też i o tym mówię i o niej wspominam. Ale mówili w wariancie nieoptymistycznym, to ona będzie siedziała przy stoliku i podpisywała swoje książki, czyli wykonywała ciężką pracę udzielania autografów. Wariant nieoptymistyczny, czyli piekło. W wariancie optymistycznym, pamiętam, jakie będzie miała ona, co będzie robiła? wariancie optymistycznym będzie robiła to, co bardzo lubi. Co najbardziej lubiła na tej ziemi. Będzie piła kawę przy stoliczku, będzie paliła papieroska, a zmarła w wieku lat 90, więc też i papierosy jej nie szkodziły, więc to była dla niej przyjemność. Więc to nie jest nic złego w jej przypadku. I będzie słuchała sobie pewnej piosenkarki, czy Ellie Fitzgerald, prawda, która śpiewała często gospel, czyli pieśni ewangeliczne murzynów amerykańskich. A więc to będzie wariant optymistyczny, czyli niebo. I to była piękna mowa jej sekretarza, piękna mowa, wzruszająca. No i tak się mówi, bo tak wypada mówić przy pogrzebach, mówić sympatycznie, dobrze. Gdy umiera ktoś inny i wiadomo, że no nie było nadzwyczajnie w jego życiu i też jego życie nie było nadzwyczajne, też się mówi, gdy z nieba na nas patrzysz i jego imię wymieniają, to widzisz i to i tak dalej. A więc zobaczcie, Jezus mówi, i cóż wam więcej powiem? Po cóż w ogóle z wami rozmawiam? To jest bez sensu, bo my mamy inne kryteria, inną optykę. Nam o coś innego chodzi, nam chodzi o atmosferę. Nam chodzi o to, żeby było fajnie na pogrzebie, żeby było sympatycznie. A jemu chodzi o coś innego. Jemu chodzi o to, żebyśmy byli tam, gdzie on jest. A to nie jest takie proste. To jest przecież ucho igielne. To jest wąska brama. Jak chcemy gdzieś wejść do jakiegoś laboratorium bardzo ważnego, musimy być sterylnie, nie tylko ubrani, ale w ogóle wszyscy musimy być sterylni. Więc to są warunki, trzeba spełnić. Pamiętamy? Gdy Nikodem usłyszał, jeśli chcesz wejść albo zobaczyć Królestwo Boże, musisz się na nowo narodzić. To nie jest przymus, tylko warunek wejścia. Ta duchowa sterylność. Błogosławieni czystego serca, oni Boga oglądają. Inaczej nie można. Dlatego też Pan Jezus się skoncentrował na czymś innym. I wiersz 21. Ja odchodzę, wy mnie szukać będziecie i w grzechu swoim pomrzecie. Dokąd ja odchodzę, wy pójść nie możecie. Dlatego, że żyją w grzechu, w nieczystości. A czym jest grzech? Przyzwalaniem przeze mnie, bym zaspokajał swoje wszystkie pragnienia. Bez żadnej kontroli. A nawet gdy kontroluję, a ono mnie wciąga w coś, co ja sam uważam za złe, a ja to robię, to jest grzech wykonywany, który rodzi śmierć. I kto nas uwolni, uratuje właśnie od przymusu robienia tego, co chcę robić, bo zaspokajam swoją potrzebę, a wiem, że nie powinienem robić. Zobaczcie na tę właśnie piosenkarkę, którą wspomniałem i której pogrzeb był wczoraj. Zresztą ona się szamotała między Biblią, między Bogiem, Chrystusem i tym życiem, a tym wszystkim, co w niej było. Tym życiem, tym normalnym. I to był dramat. I ci, co mówili, tam też pewien biskup czarnoskóry i miał piękne takie, ale nie właśnie takie przemówienie, które by głaskało, tylko zaakcentował właśnie wartość Jezusa. Ale ze zrozumieniem i z miłosierdziem dla tej postaci, która przeżyła dramat w ciągu swoich 48 lat. I właśnie Pan Jezus również i w tym duchu z nim rozmawia ze zrozumieniem. I powiada, kochani, ja z wami nie mogę rozmawiać otwarcie, bo wiersz 23 mówi, wy jesteście z niskości, ja z wysokości. Wy jesteście z tego świata, ja nie jestem z tego świata. A więc my jesteśmy, użyję słowa, które wszyscy już rozumiemy, znamy, niekompatybilni. My się nie możemy zintegrować, bo mamy dwa różne systemy, dwie różne platformy, ale to chodzi o systemy bardziej. No i teraz, co zrobić? I właśnie dalsza rozmowa powiada. Dlatego wam powiedziałem, że pomrzecie w swoich grzechach. Jeśli nie uwierzycie, że to ja jestem, pomrzecie w swoich grzechach. Czyli jest możliwość zmiany systemu. Uwierzyć w twórcę nowego systemu. Tym nowym systemem jest Jezus Chrystus. Nie on coś ma. On jest tym systemem. I trzeba w Niego uwierzyć. On się musi z nami złączyć, zintegrować i dopiero razem nasz stary system zostanie zamieniony przez system nowy. Dysk zostanie zresetowany i sformatowany i wprowadzony będzie nowy system. System ludzi z wysokości, nie z tego świata. I dalej właśnie jest rozmowa. Kim więc jesteś? Kim więc jesteś? Pytają go. I wtedy właśnie, gdy on dał odpowiedź, której teraz nie będę rozwijał, wielu w niego uwierzyło. To chcę podkreślić, wiersz 30. Wielu w niego, nie jemu, ale w niego. W niego uwierzyło. Wielu. Że on jest w stanie, tylko on. I teraz, kochani, do nich mówi Jezus, wiersz 31. Jeśli wytrwacie w słowie moim. Zauważcie. Nikodem usłyszał, musicie się na nowo narodzić. Musisz się na nowo narodzić. Wtedy będziesz człowiekiem z innego systemu. Jak wiatr wieje i nie wiesz skąd przychodzi, dokąd idzie, tak każdy, który się narodził z ducha i z prawdy. A więc ten człowiek działa już inaczej. Nie, jak nieraz ja mówiłem, pod DOS-em, czy nawet pod Windowsem, ale w systemie 95, 98, 2000, Millennium, nawet XP, ale nawet nie Vista już, ale dalej. Zobaczcie, to musi być ten najlepszy, najsprawniejszy, ten aktualny. A więc trzeba wytrwać w moim słowie, wtedy, uwaga, prawdziwie uczniami moimi będziecie. Samarytanka, 4 rozdział Jana, mówiliśmy o tym. Usłyszała na swoje pytanie, gdzie Boga czcić? W tym kościele czy w tym kościele? W tej religii czy w tej religii? A Jezus mówi, ani w tej, ani w tej. Ta jest prawdziwa i słuszna, tak, potwierdził. Ale nawet tej prawdziwej i słusznej nie, bo teraz nadchodzi czas, gdy Bóg szuka prawdziwych chwalców, którzy by go czcili w duchu i w prawdzie, czyli byli z nim tożsami, kompatybilni. I ta prosta kobieta, nie teolog, zrozumiała dlaczego. I tu właśnie jest odpowiedź. Daj mi tego chleba. Daj nam tego chleba, mówi apostoł Piotr, 6 rozdział Ewangelii Jana. Mówiliśmy o tym w zeszłej niedzieli. Ona powiedziała, daj mi tej wody, bym nie pragnęła i nie chodziła tutaj. A Jezus mówi, ja jestem chlebem. Ja jestem chlebem. A więc musimy, on musi zamieszkać w nas, a my w nim. To się musi odbyć ta duchowa symbioza. Ładne słowo, dobre słowo, symbioza. Symbioza, połączenie Jego z nami. I poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. Prawdziwi uczniowie są ci, którzy poznali prawdę i prawda ich wyswobodzi. Naraz ci, uważajcie, ludzie, którzy uwierzyli. Nagle ci ludzie, którzy uwierzyli, co mówią? Spójrzcie na wiersz 33 i niżej. Jakże możesz mówić, będziecie wyswobodzeni, skoro ja mam prawa człowieka? O tym chcę teraz powiedzieć. Jesteśmy potomstwem Abrahama i powołują się na należne im prawa. Jestem potomkiem Abrahama, a więc mam prawa jako spadkobierca, potomek Abrahama. A więc nie byliśmy nigdy w niewoli. A ty mówisz, że jestem niewolnikiem? I spojrzałem sobie na prawa człowieka, bo dzisiaj właśnie prawa człowieka są w podtekście wszystkich naszego po prostu myślenia i chcę, abyśmy to zrozumieli. O co chodzi? Coś, co się pojawiło po raz pierwszy pod koniec wieku XVIII podczas rewolucji francuskiej. Po raz pierwszy uchwalono w zakresie międzynarodowym w roku 1945 jako Kartę Narodów Zjednoczonych, a za 3 lata się pojawiła Powszechna Deklaracja Praw Człowieka. I do dzisiaj już różne konstytucje, ustawy, to już dalsza historia. A więc tak długo czekano, aby wreszcie dać ludziom wspólną platformę, że wszyscy mamy prawo do czego? Do życia, do godności, do wolności, do swobodnego rozwoju. A więc do życia. I teraz są różne szczegóły, których teraz nie będę wymieniał. Do godności. Między innymi równouprawnienie kobiet tutaj też wejdzie i wiele innych rzeczy, ale to są szczegóły. Do wolności i swobodnego rozwoju. I te prawa człowieka, na przykład prawa dziecka. Gdy spojrzymy na prawa dziecka, ja kiedyś, gdy czekałem na Jakuba w szkole i trochę on się spóźniał, z klasy nie wychodził, ja sobie przeczytałem prawa dziecka, na tablicy były tam w szkole wypisane. Pozwólcie, że nie będę komentował. One są piękne, one są dobre, ja jestem za. Właśnie skomplikowanie teraz polega na tym, kto z tych praw korzysta. Jeśli człowiek prawdziwie wolny, od czego? Powiedzmy od egoizmu. To w porządku. Ale jeśli on egoistycznie te prawa wykorzysta, to ojca wsadzą do więzienia i ojciec nie wyjdzie z tego więzienia, bo będzie się musiał tłumaczyć, że córki nie molestował. A ona to jednak zrobiła, mimo że to było kłamstwo. I ojciec nie udowodni. Takie są sytuacje, wiecie, ja nie muszę teraz tego rozwijać. I w różnych innych sprawach można tam nadużyć, gdy się ma jakieś inne niż godne cele. I właśnie Pan Jezus cały czas mówi, trzeba we mnie uwierzyć, bo ja jestem dawcą życia, ja jestem prawodawcą, jestem zbawicielem, jestem lekarzem i lekarstwem, jestem wszystkim, a przede wszystkim stwórcą. Stworzyłem was dla siebie, więc nikogo nie skrzywdzę. Każdemu pomogę w sposób idealny, właściwy. Dlatego tylko ja mogę zrozumieć i pomóc. I prawa człowieka będą zgodne z prawami bożymi. Tylko problemem jest ten, który z nich korzysta. Co my zrobimy z prawami bożymi jako ludzie? I wiemy, co zrobiono. Nawet inkwizycję można było w imię Boga i Chrystusa utrzymywać przez wiele lat i nawracać mieczem i ogniem. Więc można wszystko zrobić z prawami i bożymi, i ludzkimi. Kto to robi? Pan Jezus się skupia. Kto? Więc jeśli nie z Jezusem, to z kim spędzę wieczność? I akcent mój jest raz, jeśli nie z Jezusem, z kim? To ja. Jaki ja? Ten, który ma prawo wejść do Królestwa Bożego. Mam prawo, bo podniosłem rękę i się nawróciłem. Bo pomodliłem się gdzieś tam z kimś i powiedziano, że jestem dzieckiem Bożym. Mam prawo, bo się ochrzciłem. Mam prawo, bo jestem kaznodzieją, czy pastorem, czy żoną pastora i tak dalej, i tak dalej. Mam prawo, ale... Pan Jezus mówi, jeśli w grzechu tkwisz, jeśli nie trzymasz się mego słowa, czy jest możliwość wejścia? Jeśli nie jesteś sterylny w sensie tym duchowym, tym w oczach Bożych oczywiście, święty, czy wejdziesz tam, gdzie jest świętość? I stąd Pan Jezus mówi, jeśli was Syn wyswobodzi. I On daje prawdziwe wyswobodzenie, prawdziwą wolność, która sprawia, że my, mimo naszego człowieczeństwa, czyli gdy pomiędzy miłością a nienawiścią cała gama wszystkich uczuć w nas codziennie, prawda, ma miejsce. Chyba wiemy o tym, prawda? Ktoś jest taki spokojny, wspaniały i jedzie. Nagle kierowca mu tam wyjechał. I teraz ten spokojny, święty człowiek nagle zareaguje gniewem. Nie mówię, że przekleństwami, nie, bo on nawet już nie umie przeklinać, nie. Tylko gniewem. I powie, durniu, co ty zrobiłeś, prawda? A więc mamy tę gamę na wyciągnięcie ręki, bo jesteśmy ludźmi naturalnymi, normalnymi. Mamy zdolność panowania, mamy zdolność przeproszenia, przebaczenia, mamy zdolności takie nadzwyczajne. Ale w reakcjach jesteśmy, jacy jesteśmy. Ale musi nas wyswobodzić ten, który nas rozumie, Syn Człowieczy. Dlatego też niewolnik nie pozostaje w domu na zawsze, wiersz 35. Nie pozostaje w domu na zawsze, czyli jest w domu niewolnik. W kościele są synowie z nazwy, ale są niewolnikami grzechu i są w tym kościele przez jakiś czas. A potem się gorszą. Ja się nieraz dziwię ludziom, którzy na przykład mówią w rozmowach, modlą się, czy później też, czy nawet tworzą muzykę chrześcijańską, którą śpiewamy, czy głoszą kazania o miłości, o różnych wspaniałych rzeczach i to robią autentycznie jak ludzie Kościoła, ludzie Chrystusa, jak nasi bracia i siostry. I nagle przychodzi jakaś próba, jakieś doświadczenie, jakieś poróżnienie, o czym pisze apostoł Paweł, że muszą być poróżnienia. W jakim celu? Aby wyszło, kto jest prawdziwym chrześcijaninem. Kryzysy muszą przyjść, aby wyszło, które banki oszukują. Który system jest niesprawny, skorumpowany już. I kryzys oczyszcza to. Musi przyjść sztorm, bo wszystkie złe rzeczy z morza wyrzuci na brzeg. A więc muszą przyjść te rzeczy. I zgorszenia, i poróżnienia też muszą przyjść. To jest naturalna rzecz. I kłótnia w małżeństwie też musi przyjść. Żeby wreszcie to, co się nagromadziło, wypowiedzieć. Teraz ci powiem. No. Po 5 latach teraz ci powiem, mówi żona. No, a co było przez 5 lat? Wrzody żołądka rosły. No tak. A więc to musi przyjść. Więc to jest nic nadzwyczajnego. Tylko, co my z tym zrobimy? I niewolnik opuści. Rozwiedzie się. Trzaśnie drzwiami. Najemnik opuści stado. Ale prawdziwy, narodzony z Ducha Świętego, który jest cały czas w Chrystusie zanurzony, on przez to przejdzie. On się ukorzy, gdy trzeba, przeczeka, gdy trzeba, wysłucha, gdy trzeba. No zrobi wszystko, co trzeba, aby sprawę uratować. A sprawą jest jedność Kościoła, jedność małżeństwa. On się będzie rozwodził, ale w rozmowach. Wyraz rozwodzić się, że rozwodzę się nad jakimś tematem. Ja w tym duchu mówię teraz. Lubię polski język, bo można bardzo ładnie nim grać sobie. Ale się nie rozwodzi, idąc do sądu, aby tam się rozwodzić przed sędziną, żeby go rozwiodła z żoną. A więc on wszystko zrobi, żeby nie opuścić małżeństwa, bo wie, że to oni są aż do śmierci sobie przeznaczeni i że miód dopiero jest później, gdy będą mieli 50. rocznicę ślubu. Nam zostało jeszcze 5 lat. Ale miód mamy już od dawna. Kochani, Jezus mówi, niewolnik w domu na zawsze nie pozostaje. Albo sam opuści, albo też go sprzedadzą. No tak, bo niewolnika nie można inaczej, rzeczywiście masz rację. Ale syn pozostaje na zawsze, bo go nie można sprzedać i nie opuści, bo to jest syn. Ja znam takich ludzi, gdzie żona mieszka 300 kilometrów gdzie indziej, w innej części Polski, już bo kupili mieszkanie, a on cały czas jest w tej miejscowości, bo mamusia ma lat 92 i musi być koło niej i ją pilnować aż. No i to jest poświęcenie. A więc syn ma podejście synowskie. I kochani, gdy mieliśmy Wieczerzę Pańską tydzień temu, mi było bardzo przykro, gdy połowa z nas tu wyszła do przodu i stanęła wokół stołu, a połowa siedziała tam i nie mogli do stołu pańskiego przystąpić. I mnie było bardzo przykro z tego powodu. Ale ja jako pastor nie mogłem zrobić inaczej. Bo gdybym się trzymał praw człowieka, a więc prawo do życia, do godności, wolności, rozwoju, to bym zaprosił wszystkim być, prawda, byśmy zrobili. Ale w momencie, gdy każdy z nas by miał wejść do Bożego Królestwa, gdyby śmierć nadeszła, czy Pan Jezus nagle słyszy, ty nie możesz, ty nie możesz, ty nie możesz. Panie, ale moja żona, Panie, ale mój mąż, Panie, ale moja mama. Ale ty byłeś cały czas niewolnikiem w tym domu. Niewolnikiem grzechu. Ty ze mną przymierza nie zawarłeś. Ty nie byłeś mój, mimo że byłeś w moim domu. I pastor ci o tym mówił i tyś nie skorzystał. O czym ja mówię? Bóg, gdy tworzył świat, gdy świat porządkował właściwie, zastał ciemność. Zastał ciemność. I pierwsze zdanie, jakie Bóg rzekł, gdy świat uporządkował, niech stanie się światłość. Uczynił rozdział między ciemnością a światłością. Jezus na ziemię przyszedł w sprawie grzechu, a nie w sprawie jakiejś innej. Naród izraelski, gdy opuszczał ziemię egipską i Pan ich wyprowadził, otrzymał polecenie, że mają wziąć barana, mają go trzymać 14 dni, najlepszego barana, potem go odpowiednio sprawić i cała rodzina ma mieć udział w uczcie. A mają zjeść wszystko, łącznie z kośćmi tego barana, wszystko mają zjeść. Ale krwią tego barana mają pomarzać drzwi na zewnątrz. To ma być znak na nadprożu, ta krew, że anioł śmierci będzie wytracał wszystkich domów bez tego znaku. Gdy apostoł Paweł, zauważcie, mówi, że naszym barankiem wielkanocnym jest Jezus Chrystus. Naszym barankiem wielkanocnym. Naszą paschą jest Jezus Chrystus. Gdy Jezus mówi, to jest ciało moje, które będzie łamane. to miał cały czas analogię tamtego baranka paschalnego, aktualnego baranka paschalnego, aktualnej uczty paschalnej, gdzie złamany. I mówi, i tym, często mówi, i tym barankiem ja się staję. I moja krew nie będzie na drzwiach, ale będzie na sercach. Gdyby na drzwiach, to cała rodzina automatycznie jest zbawiona. Wszyscy. Ale ponieważ ma być na sercu, to musi każdy osobiście w swoim wnętrzu mieć baranka wielkanocnego. Wpuścić go. I to jest cały kłopot. Że już nie prawa człowieka obowiązują, ale prawa Boże. I Bóg tak ustanowił i Żydzie tego trzymali. Dlatego też Paweł bardzo wyraźnie mówi, nie możecie pić z kielicha demonów i z kielicha pańskiego. Pamiętamy to? List do Koryntian? A więc człowiek musi wiedzieć, należy do Jezusa lub nie należy do Jezusa. Uwierzyli w Jezusa, ale cały czas dyskutują. Nam się należy, bo Abraham nam to już wyjednał. Jezus mówi, Abraham wam wyjednał prawa człowieka. Ja wam daję prawa Boga, a moje prawo jest, objawiła się łaska Boża zbawienna wszystkim ludziom. Ale ten człowiek musi ją przyjąć i zgodnie z tą łaską żyć. Dlatego też, gdy nadejdzie taka chwila, że przyjdzie Jezus i się okaże, że w łóżku leży małżeństwo, to ja teraz cytuję Pana Jezusa i Ewangelię Mateusza i inne Ewangelie. On o tym mówi. Jedno będzie zabrane, a drugie będzie zostawione. Gdy będzie porwanie kościoła. Dlaczego? Dlatego, że już od Izraela, od ich życia duchowego było, że są dwie drogi. Przekleństwa i błogosławieństwa. Dlatego, że Pan Jezus mówi o dwóch drogach. O dwóch możliwościach. Pan Jezus wyraźnie mówił o grzechu i o tym, że człowiek może służyć albo diabłu, albo jemu. I stąd, jeżeli człowiek właśnie dał się zbawić Chrystusowi, to może być pewny, że z Nim spędzi wieczność. A jeśli cały czas nie był zdecydowany, to też i niech będzie pewny, że tej wieczności nie spędzi z Nim. Bo On przy Wieczerzy Pańskiej mówi tak, pijcie z Niego wszyscy, z kielicha. Ale to mówił do Kościoła, do ludzi odrodzonych, wierzących. Apostoł Paweł również i w tym duchu mówi w liście do Koryntian 11 rozdział, że jeśli ktoś się nie rozsądzi, ale jako człowiek wierzący się nie rozsądzi, to będzie karany nawet za to, że nie żył zgodnie z nauką Chrystusa. Zgodnie z tym, jakim jest Chrystus właściwie, to nie chodzi o samą naukę. Dlatego też on mówi, będę pił z wami na nowo w Królestwie Ojca Mego. Będę pił z wami na nowo. I on powiedział tak, kto słucha mego słowa i wierzy temu, który mnie posłał, ma życie wieczne i nie stanie przed sądem. I o tym, czy stanę przed sądem, czy nie, ja dzisiaj decyduję, nie jutro. Dzisiaj decyduję. Bo przeszedł ze śmierci do życia. Dzisiaj ja decyduję. Przez uwierzenie w Jezusa Chrystusa i przez poddanie się Jego woli. Albo też będę sobie stał cierpliwie, będzie mi tak wspaniale, fajnie, a potem się okaże, że przyjdzie Jezus i nagle ja zostaję na tej ziemi, potem przyjdzie moment spotkania z Nim w wieczności, on powie, no to prawda, że byłeś taki, ale ja Cię nie znam. Nie jesteś mój, dlatego że nie ma znaku na Tobie, że do mnie należysz. Żadnego nie ma znaku. I właśnie tutaj dochodzimy do czegoś bardzo ważnego. Przymierze. Przymierze w Starym Testamencie i w Nowym Testamencie. I tym przymierzem jest chrzest w wodzie. Gdy człowiek się decyduje świadomie, że uwierzyłem w Jezusa, jak jest w małżeństwie, gdy chcą być małżeństwem, też i zawierają przymierze. Tak samo i w chrzcie zawierają przymierze. Ja kiedyś komuś powiedziałem, że jak bez ślubu nie ma konsumpcji małżeństwa, tak bez chrztu nie ma konsumpcji Wieczerzy Pańskiej. Tak skrótowo powiedziałem, bo się śpieszyliśmy. Jak bez chrztu nie ma Wieczerzy Pańskiej, tak bez ślubu nie ma konsumpcji małżeństwa. Mimo, że my jako ludzie no, czasami mamy takie sytuacje, ale je trzeba wyprostować. Istota Pan Jezus mówi, jeśli ktoś chce mi służyć, niech za mną idzie. Jeśli ktoś chce mi służyć, niech za mną idzie. Konsekwencja. Gdzie ja jestem, tam i sługa mój będzie. Jeśli ktoś mi służy, uczci go Ojciec mój. A więc nie będę mówił i nie mówiłem o niebie, o wspaniałościach nieba i tak dalej, bo to jest bez sensu, bo my przedsmak nieba już przeżywamy na tej ziemi, gdy się nawrócimy i mamy udział w Duchu Świętym w pełni. Ale Jezus mówi, za mną idzie, gdzie ja jestem i sługa mój będzie, jeśli tam służy, też go uczci mój Ojciec. I kochani, chciałem to jasno powiedzieć, że dla dobrej atmosfery naszej wspólnoty, gdy my wszyscy się lubimy i szanujemy, potem mamy spotkanie przy herbacie i dobrym cieście. Akurat mieliśmy dobre ciasto w zeszłej niedzieli. I to właśnie jest ta wspólnota. Ale gdy jest ten moment uroczysty, gdy my mówimy, należy do Jezusa, On należy do mnie i na znak tego dzielimy się chlebem i winem, to już nie może być w tej konwencji praw człowieka, tej dobrej atmosfery. To nie może być tak, bo wtedy byśmy oszukiwali tych, którzy za jakiś czas się okaże, nie mają prawa wejść do Bożego Królestwa. Oni muszą teraz wiedzieć i każdy z nas musi tego wiedzieć. I na przykład ja to mówię jako ktoś, kto się urodził w domu pastora. I chodziłem, pomagałem ojcu, mamie przygotowywać wszystkie elementy do Wieczerzy Pańskiej. Czasami zanosiłem, czasami pomagałem im to rozlewać, przygotowywać. Wszystko to robiłem, ale nigdy nie stanąłem. Nigdy nie wziąłem udziału, nie miałem pretensji. Wiedziałem, że ja się muszę nawrócić, mimo że w momencie, gdy było kazanie, ja wtedy miałem lat 18, ja wiedziałem, że się muszę nawrócić. I nie miałem sposobu na nawrócenie siebie samego, bo cały czas mówiłem, Boże, ja jestem porządny chłopak. Mam 18 lat i nawet dziewczyny nie pocałowałem. Bo ja pocałuję tą, z którą się ożenię. Ja się nie spotkałem, więc nie całuję. Jestem porządny, trzymam się. No i chciałem, ale się nie mogłem nawrócić, bo nie miałem od czego się nawrócić. Nie miałem od czego. I właśnie wtedy, gdy ja sobie tak rozmyślałem, a gdy kaznodzieja mówił, że Chrystus za ciebie umarł i podziękuj mu za to, to w mojej porządnej głowie tego dobrze wychowanego chłopca powstało pytanie, dlaczego mam mu dziękować, skoro go nie prosiłem, żeby za mnie umierał. I sam siebie się przestraszyłem, sam siebie, że takie coś w głowie mi się pojawiło, ale to było spontaniczne. I byłem przerażony, ale w tym momencie, tak do lewego ucha, taki spokojny głos, bo tak ciebie umiłował. Wtedy pękło we mnie wszystko. Wewnętrznie zupełnie się rozpłynąłem. Gdy było dalsze wezwanie, bo to trwało kilkanaście minut wezwanie, wyszedłem również i od tej pory się całkowicie moje życie zmieniło, a w tym roku też będzie 52 lata o tamtej chwili. A więc musi być ten moment przełamania, nie adaptacji. To nie może być syn adoptowany albo przystosowany adaptacja. To musi być syn urodzony w domu. Dlatego my dbamy o to i chcemy w tej atmosferze sympatycznej mówić kategorycznie, zdecydowanie, jednoznacznie. Dla dobra każdego z nas. I stąd, Tasia i siostry, drodzy przyjaciele, zapraszam nas wszystkich do wspólnej modlitwy, abyśmy przyszli teraz i Bogu podziękowali za to wszystko, co On nam oferował, a On nam oferuje dobre rzeczy i nas zaprasza, jeśli ktoś mi służy, do służby, wejścia na tę drogę, którą On jest, gdzie ja jestem i sługa mój będzie.